Jakże piękne słowo Pan Bóg nam dzisiaj podarował. Słowo, które mówi nam najpierw o wielkiej miłości Boga. Słowo, które jest bardzo żywe, bardzo konkretne. Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza to czytanie, które jest zaczerpnięte z tej części Księgi Izajaszowej, która powstała na wygnaniu babilońskim około 550 roku przed narodzeniem Pana Jezusa, czyli dzisiaj powiemy ponad 2500 lat temu. To słowo jest aktualne po dzień dzisiejszy i słowo, które jest niesamowitą reklamą, niesamowitą promocją. Jest jakby napisane dziś, w 2020 roku po przyjściu Zbawiciela. Gdy idziemy do marketów, gdy idziemy do galerii handlowych, widzimy wszędzie napisy: kup za darmo, zapłać, ale kupuj, bo są przeceny, kupuj, bo u nas taniej, kupuj, bo obniżka cen, nie masz pieniędzy, damy ci darmową kartę kredytową, tylko kupuj, kupuj, kupuj. I dzisiejsze pierwsze czytanie mówiło o zakupach. Przyjdźcie, kupujcie. Kupujcie i spożywajcie. I co więcej, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie bez pieniędzy. Kupujcie bez płacenia za wino i mleko. Przyjdźcie. Kupujcie. Kupujcie ode mnie, mówi Pan. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? Czemu wydajecie pieniądze na to, co was nie nasyci? Słuchajcie mnie, mówi Pan, a jeść będziecie przysmaki, dusza wasza zakosztuje najlepszych potraw. Przyjdźcie, kupujcie, kupujcie, bez płacenia bierzcie do syta. Cóż to za reklama? Cóż to za promocja? Taka nieludzka, nienaturalna, bo w każdej promocji, którą widzimy w sklepach, zawsze czujemy, że coś tam jest ukrytego, a może napisane coś małymi literkami. A tutaj jest wszystko dużymi literami, wielkimi literami napisane. Przyjdź do mnie, mówi Pan, ja Cię nasycę. Nie musisz nic płacić, nie musisz nic robić, a znajdziesz sens swojego istnienia. Tylko najpierw posłuchaj. Słuchajcie mnie, nakłońcie uszu, posłuchajcie tego, co mówię, a dusza wasza żyć będzie. Czego mamy słuchać? Co jest tym pokarmem, który ma nas nasycić? Gdy Izraelici wyznawają swoją wiarę, to pierwsze przykazanie, jakie codziennie powtarzają, to kilka razy dziennie, to jest przykazanie Szema, czyli słuchaj. Słuchaj, Izraelu. Pan jest Twoim Bogiem. Pan jest jedyny. Nie ma nikogo większego nad Nim. Słuchaj, Izrael. Otwórz swoje ucho. A Bóg, który jest jeden, Bóg, który Cię stworzył, Bóg, który daje Ci życie, On będzie tym, który Cię będzie karmił. I dlatego jako odpowiedź na to wezwanie, na to proroctwo Izajaszowe, śpiewaliśmy psalm, powtarzając słowa: otwierasz rękę, karmisz nas do syta. Bo Ty, Panie, jesteś łagodny i miłosierny, Ty jesteś nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Czy widzisz, bracie i siostro, miłosierdzie Boga w swoim życiu? Gdy patrzymy na swoje wydarzenia, historie, fakty, które każdy z nas ma inne, ale bardzo konkretne. Czy możemy powiedzieć rzeczywiście: Ty, Panie, wystarczy, że pochylisz się nade mną. Ty, Panie, otwierasz swoją rękę i karmisz mnie do syta. Dajesz mi wszystko, co potrzebne, żebym był szczęśliwy, żebym widziała sens swojego cierpienia, żebym był człowiekiem nasyconym miłością Boga, aby tą miłość następnie mógł udzielać innym. Ty otwierasz swą rękę, karmisz do syta wszystko, co żyje, bo Ty jesteś sprawiedliwy, Ty jesteś łaskawy we wszystkich swoich dziełach. I o tej trosce Pana Boga, o tej miłości Pana Boga bardzo pięknie mówił święty Paweł, nasz patron, w drugim dzisiejszym czytaniu, w tym fragmencie listu do Rzymian. W tym fragmencie, który mówi, że nie ma nic mocniejszego od miłości Boga. Dwa razy pojawia się to sformułowanie. Na początku, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, prześladowanie, niebezpieczeństwo, miecz? A dzisiaj byśmy dodali, czy może nas od miłości Chrystusa odłączyć zaraza, wirus, lęki, które nam towarzyszą, ograniczenia, które musimy przestrzegać, izolacja społeczna, do której ciągle jesteśmy zapraszani? Czy to wszystko może nas odłączyć od miłości Chrystusa? I święty Paweł powie, nie. Bo we wszystkim tym, we wszystkich ograniczeniach, niebezpieczeństwach, głodzie, nagości, prześladowaniu, śmierci, we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo. Dzięki komu? Dzięki temu, który nas kocha. Dzięki temu, który nas umiłował. Chrystusowi Jezusowi, Bogu człowieku. Temu, który stał się jednym z nas, który wziął wszystkie nasze nieszczęścia, wszystkie nasze lęki, wszystkie nasze boleści na siebie i umarł. Został pogrzebany. Ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Bóg Ojciec wskrzesił go do nowego życia i następnie zasiadając po prawicy Ojca posyła nam swojego Ducha i nas tu gromadzi. Nas tutaj chce napełnić swoją miłością. I w czasie tej Eucharystii również na nowo uobecniamy w sposób sakramentalny tę tajemnicę Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, posłania Ducha Świętego, zesłania Ducha Bożego na apostołów, na Kościół, na ten Kościół lokalny tu w Poznaniu, na osiedlu Piastowskim, aby tu przez nas ten Duch Boży trwał dalej, aby tu w czasie tej Eucharystii Twoje i moje serce zostało odmienione. Bo jestem pewien, mówi święty Paweł, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani co wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga. Nic nas nie może odłączyć od miłości Boga. Panu Bogu tak na Tobie zależy. Panu Bogu tak na nas wszystkich zależy, że On naprawdę chce naszego szczęścia, chce Twojego szczęścia, Twojego nawrócenia, czyli Twojej pełni miłości. I nieustannie do nas przychodzi, nieustannie nas sobą ubogaca, nieustannie nas sobą karmi. Bo co to oznacza, że żadne stworzenia nie mogą nas odłączyć od miłości Boga? To nie tylko chodzi o to, że troski doczesne, nasze relacje rodzinne, zawodowe, społeczne, choroby, cierpienia. Nie tylko to, nawet zły duch, nawet demon nie ma władzy nad tym, żeby człowieka oderwać od Boga. On jest tym stworzeniem w głębokościach. On jest tym stworzeniem zbuntowanym. Ale żadne stworzenie nie ma władzy, nie ma tej mocy, nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Bo On jest jedyną miłością. Jemu tak na nas zależy, że On daje siebie nieustannie w czasie każdej mszy świętej człowiekowi. I tylko od nas zależy. Od naszej dobrej woli, od naszego życia, od naszych decyzji podejmowanych codziennie, czy zwracamy się ku Bogu, czy idziemy tą wąską drogą, czy też słuchamy kogoś innego, czy odwracamy się od źródła miłości. I w końcu przychodzi ta przepiękna Ewangelia o cudownym rozmnożeniu chleba. Ewangelia, która ma niesamowite bogactwo. Każde zdanie z tej Ewangelii mogłoby być już źródłem głębokiej refleksji. Choćby pierwsze, Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela i oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Jezus słyszy, bo przychodzą do Niego uczniowie Jana Chrzciciela, którzy Mu przynoszą smutną wiadomość, że ich mistrz został zamordowany i to w czasie zabawy, w czasie uczty, z powodu tańca córki Herodiady i głupiego słowa Heroda. Po pogrzebie Jana Chrzciciela uczniowie przychodzą do Jezusa i mówią, co się stało. Z pewnością Jezus wtedy, poruszony tą wiadomością o śmierci największego z proroków, o których tak powiedział, pomyślał: teraz kolej na mnie. Ja po to przyszedłem, żeby dać życie za moje owce. I dlatego usuwa się na pustkowie, osobno, jak wielokrotnie w innych sytuacjach, żeby zaczerpnąć mocy od Ojca, żeby pomodlić się, zjednoczyć z Abba, z Tatusiem, z Ojcem, który go posłał z miłości, żeby zaczerpnąć znowu siły do głoszenia, do nauczania, do uzdrawiania, do przekonywania za wszelką cenę, że Bóg jest miłością, że Bóg chce dobra człowieka, że Bóg nie jest kimś, kto chce tylko ukarać, ale jest Ojcem pełnym miłosierdzia, żeby tą dobrą nowinę jeszcze może przekonać kogoś innego, żeby jeszcze więcej uczniów dla miłości Bożej zyskać. Dlatego szuka tego wsparcia w miłości Boga. Ale tłum się zorientował, że mistrz odpłynął i sami pobiegli do przodu wzdłuż brzegu, aby tylko słuchać dalej. Nawet nie ma czasu na odpoczynek, nie ma czasu na modlitwę. I to wydarzenie chociażby mogłoby być już sposobnością do głębokiej refleksji, a jak ja w moim życiu, gdy dowiaduję się o śmierci kogoś bliskiego, szukam wsparcia w Bogu, szukam wsparcia w Abba, w Tatusiu? Jak ja reaguję na sytuacje, które są smutne, tragiczne, napełniają nas boleścią? Czy tak jak Jezus chcę zaczerpnąć siły z tej intymnej więzi, jaką daje mi Bóg? Gdzie szukam szczęścia? I to jest dopiero wprowadzenie, wstęp. Przecież potem jest to cudowne uzdrowienie, to najpierw uzdrowienie, Jezus lituje się i uzdrawia. Potem uczniowie są już zmęczeni i mówią: Panie, odpraw ich, bo już ciemno, niech idą do miast, niech sobie kupią żywności. A Jezus mówi: wydajcie im jeść. I oni mówią: nie mamy tu nic, prócz 5 chlebów i 2 ryb. Przynieście mi je tutaj. Gdy w tradycji Kościoła, bibliści, ojcowie Kościoła, wielcy święci, próbowali zrozumieć, dlaczego było potrzebnych 5 chlebów i 2 ryby. Co one mają oznaczać? Poza tym znaczeniem pierwszym, dosłownym, że trzeba coś rozmnożyć, żeby innych nakarmić, to bardzo szybko tradycja Kościoła zaczęła tu widzieć pewne symboliczne znaczenie. I liczba 5 w Starym Testamencie mówiła najpierw o fundamencie życia człowieka. 5 ksiąg Mojżesza, Tora, 5 pierwszych ksiąg w Piśmie Świętym. Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa. 5 ksiąg. Fundament Bożej miłości. Boga do ludu wybranego. Te księgi opisujące początki od Abrahama, Izaaka, Jakuba. Cudowne przejście przez Morze Czerwone. Otrzymanie 10 przykazań Bożych, wskazówki jak żyć, jak postępować, żeby osiągnąć szczęście prawdziwe. 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu. A zatem Pan Jezus być może chce przez to wskazać, że potrzebny jest pierwszy fundament, fundament Boga, fundament Tory, Bożego Prawa, który jest darmo dany, darmo przekazany. Ale potem są jeszcze 2 ryby. I tu znaczenie jest przedziwne. Nikt by z nas pewno na to nie wpadł. Ale w tradycji biblijnej liczba 2 nasuwa świętowanie szabatu. Co ma świętowanie wspólnego z 2? Bardzo dużo. Gdy Izraelici 40 lat szli po pustyni, Pan Bóg karmił ich manną. I każdego dnia rano musieli wyjść poza obóz, aby na 1 dzień zaczerpnąć pożywienia. Ale w piątek, przed szabatem, mieli zaczerpnąć podwójną porcję, aby w szabat nie zbierać żywności, nie pracować, ale świętować. I symbol 2 rybek może oznaczać tajemnicę świętowania Dnia Pańskiego. Dla nas, chrześcijan, to już nie świętowanie szabatu, to świętowanie dużo większego zwycięstwa Boga nad śmiercią i demonem. To jest zmartwychwstanie, to jest niedziela. I gdy słyszymy o rozmnożeniu dwóch rybek, niejako jesteśmy zaproszeni, abyśmy weszli w tajemnicę świętowania Dnia Pańskiego, czyli nie tylko niepracowania, nie tylko nierobienia niczego, nie tylko bycia nawet na mszy świętej w niedzielę, ale cały dzień, cała niedziela to jest dzień Pana, dzień Chrystusa, zmartwychwstałego, który może przeze mnie działać. Mogę się z Nim zjednoczyć, mogę Nim się podzielić, mogę Go nawiedzić może w kimś samotnym, chorym, przebywającym w samotności. W tej chwili nawet nie wolno nam do szpitali iść, bo nie można odwiedzać chorych w szpitalach. Ale iluż mamy samotnych, chorych sąsiadów w tym samym bloku, w tej samej klatce, żeby powiedzieć może w niedzielę dobre słowa, albo zaprosić na kawę, na herbatę, na trzy słowa. Świętować Dzień Pański, aby rozmnażała się miłość Boga. To jest zadanie, do którego Pan Bóg nas dzisiaj zaprasza. I w końcu Jezus bierze te 5 chlebów i 2 ryby, spogląda w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał je uczniom, a uczniowie ludowi. Zapowiedź Eucharystii. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus też bierze chleb, spogląda w niebo, błogosławi Ojca, łamie ten chleb i daje uczniom. A uczniowie, nakarmieni pokarmem z nieba, idą potem na cały świat. I tak jak zebrali 12 koszy ułomków, tak 12 apostołów pójdzie na cały świat, aby głosić Ewangelię o miłości Boga. Czyż Bóg nie jest dobry, że daje nam taki pokarm? Czyż Bóg nie jest dobry, że pozwala nam dzisiaj słuchać tego słowa? Czyż Bóg nie jest dobry, że On za chwilę będzie przyistoczony w małym opłatku, w małym kawałku chleba, aby wejść w nasze serca, aby wejść w nasze życie? Prośmy dobrego Pana, aby nas tak prowadził, aby nas tak ubogacał. Prośmy Go, żeby nasze życie napełniało się Bożą miłością. Powierzajmy Mu siebie i dziękujmy Mu za każdą chwilę naszego życia. Amen.